Zostanie brzmi bardzo swoisko. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. Chodzi oczywiście o faryzeuszu w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Dlatego, że no nie do końca jakoś im pasował. To, co mówił, nie mieściło się w ich pojmowaniu Boga i Jego nakazów, Jego wymogów. Gdzieś Pan Jezus nie mieścił się w ramach ich wyobraźni. No i to słodkie, chodzili sami. Śledzili go, żeby mieć za co go oskarżać. To znaczy, że chcieli go na czymś przyłapać, co będzie bezdyskusyjnym dowodem no, na jego szarlataniski charakter, na to, że sprzeciwia się prawu ustanowionemu w narodzie wybranym. W domyśle przez Boga. Chociaż trzeba nam pamiętać, że Bóg dawał człowiekowi 10 słów zapisanych na dwóch kamiennych tablicach. To było prawo Boga. Warto je sobie powtórzyć i powtarzać, żeby nieustannie przechowywać je w pamięci, by móc je zachowywać w swoim życiu. Ze względu na stukłość czasu nie będziemy dzisiaj powtarzać 10 przykazań, ale zrobicie to w domu jako zadanie domowe. Natomiast pomysłowość człowieka to 10 przykazań Bożych opatoliła swoimi 680 nakazami, które po prostu w sposób czysto ludzki trudno było nawet zapamiętać. A słyszymy je o nim między innymi właśnie chociażby o ten bardzo drobiazgowy podział na rzeczy czyste i nieczyste, na osoby czyste i nieczyste, na cały ten drobiazg, taki pył codzienności, którego przekroczenie powodowało przynajmniej w ludzkiej wyobraźni, że człowiek nie nadawał się do tego, aby brać czynny udział w życiu społecznym narodu wybranego. I tutaj rzeczywiście Pan Jezus niejednokrotnie dotykał gdzieś do właśnie tej pomysłowości albo nawet nadpomysłowości ludzkiej. I wydawałoby się, że rozsadzał to, co człowiek był wcześniej stworzył. Czyniąc niejako żel betonowy, taki schron nad budowę nad tym, co rzeczywiście wyszło z ust Bożych w postaci 10 przykazań. Chodzili za nim. I możemy odnieść pierwsze wrażenie, że tak czyniąc wypełnili i wypełniali to, o co Pan Jezus prosił w swoich mowach. Jeśli kto chce, niech idzie za mną, niech zachowuje moją naukę i niech mnie naśladuje. Ale ich chodzenie za Jezusem Chrystusem nie miało nic wspólnego z tym, o czym mówił i o czym marzył Jezus Chrystus, wypowiadając te słowa do tych, którzy gromadzili się wokół Niego. Oni Go śledzili po to, aby móc Go o coś oskarżyć. czego? No przecież gdyby w Polsce na dzień dzisiejszy pojawił się człowiek, który w sposób tak skuteczny i praktycznie bez najmniejszych nakładów finansowych, czyli nie obciążając budżetu państwa i budżetu rodzinnego, osobistego, a rozwiązywał go na najbardziej bolesne problemy ludzkiego życia, jakim jest kalectwo, inwalidztwo, choroba, śmierć, no to tylko i wyłącznie puchać i dmuchać na niego, aby jak najlepiej się miał, będąc w naszym gronie, a on by nieustannie każdego dnia, no właśnie, znosił takie złote jajka zaspokajające naszą ludzką wyobraźnię. Ale popatrzcie, przecież faryzeusze nie byli głupimi ludźmi. Byli naprawdę światli ludzie, wykształceni, bardzo dobrze ukształtowani, mający taką zewnętrzną etykietę, potrafiący się zachować. A jednak pałali to więcej niż niechęcią do Jezusa Chrystusa, pałali nienawiścią do Niego. Nienawiścią. Jak dowiadujemy się w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii według świętego Marka, to pragnęli go zgładzić, czyli zabić. A więc ta nienawiść była taka mordercza nienawiść, gotowa do najdalej posuniętych pragnień zniszczenia, unicestwienia nie tylko majątku ludzkiego, ale samego człowieka, jego osoby. Tu w naszym przypadku osoby Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Dlaczego? Czyżby nie byli zainteresowani zdrowiem? Czyżby nie byli zainteresowani zmartwychwstaniem? No czyżby nie byli zainteresowani pomnażaniem majątku? Zapewniam, że na pewno byli tego tak samo głodni, jak my jesteśmy głodni tego typu dóbr doczesnych. No to czemu tak bardzo znienawidzili Jezusa Chrystusa? Odpowiedź jest jedna. I znajdujemy ją w listach Pawłowych. Święty Paweł, snując refleksję, no właśnie nad taką przeciwną prawidłowością życia ludzkiego, którą widzimy u faryzeuszy, on widział to u siebie. Święty Paweł widział tego typu skrzywienie u siebie. Morderczą zawiść, morderczą zazdrość, morderczą nienawiść. I mówiąc o tym, wypowiada takie słowa, właśnie szukając, albo dając już odpowiedź na pytanie, dlaczego w ten sposób z człowiekiem jest, że tego typu postawę potrafi przyjąć wobec bezdyskusyjnego dobra, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa? Jaką jest osoba Boga jedynego w Trójcy Świętej? Bóg ustami świętego Pawła daje odpowiedź, no właśnie na to pytanie, tymi słowami. Widzę dobro, pragnę go, ale czy nie słowo? Dlaczego? Bo grzech mieszka w moim ciele. Faryzeusze byli grzesznikami. odważnie przejąć bardziej, aniżeli najbardziej zaskakującą nas diagnozą odnoszącą się do naszej kondycji fizycznej, zdrowotnej. Właśnie ta grzeszność. Dlaczego? Bo to ona powoduje w człowieku morderczą zazdrość, morderczą chciwość. Będziemy tego świadkami, czytając kolejne fragmenty pierwszej księgi Samuela. Dzisiaj byliśmy świadkami triumfu Dawida nad potężnym żołnierzem, najsprawniejszym w zastępach filistyńskich. Dawid powalił go prototypem, mój Boże, broni artyleryjskiej, jaką jest proca. Bo to przecież pierwszy egzemplarz broni artyleryjskiej, właśnie strzelanie na odległość z procy. Później pojawiły się łuki, później pojawiły się właśnie karabiny, strzelby, proca to prototyp, powalił najbardziej sprawnego żołnierza filistyńskiego. Natomiast uwaga, w sercu Saula króla, który był zgrzeszył i stracił upodobanie w oczach Boga, a jednocześnie stracił prawo do bycia królem nad Izraelitami, zamiast radości z powodu sukcesu swojego sługi Dawida, w jego sercu, w jego wnętrzu pojawia się smutek, właśnie mordercza zazdrość. Mordercza zazdrość. Mordercza chciwość o względy, którymi lud izraelski zaczyna obdarzać, otaczać Dawida. I będzie robił wszystko, żeby go właśnie zabić. Zmieść go z powierzchni ziemi. I żebyśmy tylko i wyłącznie tego typu właśnie postawy nie przyczepiali gdzieś do bliźniego, ale właśnie z olbrzymią troską spoglądali na nasze wnętrze. Gdyby tego typu ochyda pojawiała się, to żeby natychmiast uciąć jej łeb, jak Dawid Filistynowi. Jeśli chodzi o taką pokusę morderczej zawiści, zazdrości, to znów trzeba skorzystać z doświadczenia, które widzimy w objawieniu, a które było udziałem Kaina, który zgrzeszył to bardzo. Grzech objawił się w jego życiu. Widział dobro, pragnął dobra, jak każdy człowiek, ale popełnił niewyobrażalne zło, zabił swojego brata. Bardzo pouczający jest dialog Boga z Kainem, bratobójcą. Bóg pyta, gdzie jest twój brat, Abel? Kain bezczelnie odpowiada Bogu w sposób wyjątkowo zrozumiały. A co mnie obchodzi mój brat? Czyż ja jestem stróżem brata? I Bóg wówczas mówi: Kainie, krew twego brata głośno woła do mnie o sprawiedliwość. Czemu smutek jest w twoim sercu? Ale ten smutek pojawił się nie dlatego, że zgładził swego brata, ale ten smutek pojawił się w sercu Kaina wówczas, kiedy to Bóg z upodobaniem przyjął ofiarę Abla, a nie przyjął, odrzucił ofiarę Kaina. Wtedy pojawiła się mordercza, zabójcza zamiść i zazdrość w sercu Kaina. A przyczyną tego była tylko i wyłącznie jedna rzecz. Boże błogosławieństwo. że Bóg pobłogosławił jego brata Abrona. To wystarczyło, żeby nie radość pojawiła się w sercu Abrona, ale smutek. Bardzo czasami, bardzo ostrożnie, bardzo zerknąć do własnego wnętrza. No i właśnie zobaczyć, czy rzeczywiście raduje się z radującymi i płacze z płaczącymi, czy wręcz przeciwnie, że szczęście niepohamowane napełnia mnie nieszczęście człowieka. I smutkiem napełnia mnie to, że Bóg błogosławi sąsiadowi żyjącemu obok mnie. Świeci mi go, nie po to, aby go naśladować. Świecili go po to, aby móc go oskarżyć, a w konsekwencji, aby móc go schłaniać. Dlaczego? Bo grzech mieszka w sercu.